Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Low Kinga. Z miejsca na samym początku chcielibyśmy przeprosić za tak długą nieobecność. Niestety borykamy się z wieloma problemami technicznymi, brakiem czasu, etc. Dlatego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy teraz podcasty będą wychodziły bardziej regularnie, czy nie. Dlatego, że mamy przed sobą bardzo duże wydarzenie, jakim jest UFC 202, stwierdziliśmy, że zrobimy co w naszej mocy, żeby dostarczyć naszą porcję analiz i typowań wszystkich walk na zbliżającego się mega eventu, począwszy od, zaczniemy omawiać od prelimsów i zrobimy to prawdopodobnie w dwóch częściach, o ile nam pozwolą na to warunki. Ze mną jest Bolt, cześć Bolt.
Cześć.
No i na tym się kończy nasza ekipa, czyli ja i Bolt będziemy się starali przekazać wam nasze wyobrażenie przebiegu walk najbliższej gali. I zaczynamy z wysokiego C, dlatego że pierwszą walką fight passowych, exclusive fight passowych prelimsów gali UFC 202 jest konfrontacja Alberto Udy z Marvinem Vettorim. Bolt, może najpierw ciebie zapytam, co sądzisz na temat stójkowych skillsów Marvina Vettoriego?
Czy my musimy rozmawiać o takich rzeczach?
To jest potem, potem będą walki kobiet, więc generalnie jeżeli to odpuścimy, to potem będziemy musieli się bardziej przyłożyć do tamtych tematów, więc spróbuj cokolwiek powiedzieć, nie musi być długo.
Może tak, poszukując highlightów, nie highlightów, a walk Vettoriego, trafiłem na jakiś jego highlight, bo chciałem zobaczyć więcej jego stójki, a w tych walkach, które widziałem, jej bardzo dużo nie było. No i jedną trzecią highlightu, który ma zresztą 3 minuty, zajmuje sekwencja, gdy uderza w worek i uderza w packi Cenera. Tylko że on tego nawet tam nie robi jakoś dynamicznie, fajnie, efektownie. No po prostu taki poziom, z pół roku sobie chłop pouderzał, to nagrał sobie filmik. Tylko że Vettori z tym próbuje wychodzić do zawodowych walk, co daje dosyć ciekawe rezultaty. Widać po Vettori bardzo mocno, że źle czuje się w stójce. W żaden sposób tych swoich ciosów na przykład nie nakręca, nie wzmacnia, nie stosuje żadnych taktyk, które miałyby mu ułatwić przetrwanie w stylu poruszania się podczas ciosów. Po prostu jak chce uderzać, to się na moment zatrzymuje, rzuca sierpa i prostego, czy tam dwa proste. I też ani one nie są robite z jakimś skrętem, ani nie ryzykuje gorszej stabilności kątem kosztem mocniejszego uderzenia. Po prostu rzuca te ciosy z ramion. Zupełnie dla mnie niezrozumiała taktyka, jeżeli już nie próbuję tej stójki robić jakoś tak typowo pod MMA, bo nie kojarzy mi się to absolutnie ze stójką robioną pod potrzeby MMA. Dalej, to może chociaż fajnie kopię. Otóż nie. Jedyne stójkowe zagranie Vettoriego, które jako takomu wychodzi, są uderzone w dobrych momentach kolana. Ponownie, te kolana to nie jest jakiś tam majstersztyk, jeżeli chodzi o techniczność, ich timing, ale po prostu dobrze wyczuwa okazję, kiedy może zaryzykować to uderzenie. Trochę się to kłóci z tym, że powiedziałem, że brakuje im timingu, ale chodzi generalnie o to, że widzi sytuację, kiedy kolana mają sens. No to nie są znowu, poza wyjątkiem z jego walki, która się tam odbyła 3-4 walki temu, kiedy to całkiem ładnie śpiewala kolanem. To nie jest tak, że ma jakiś pajęczynicy do kolan, niczym chociażby cowboy, który bije w idealnych momentach. Nie, on po prostu widzi, że tutaj kolano może wejść, to sobie rzucę, bo może wyjdzie. No i w jego ostatniej walce z pewnym weteranem UFC nawet weszło mu latające kolano. I od tego momentu już świat o nim tam usłyszał, bo jeszcze tego Araujo udusił po tym latającym kolanie. Jeszcze poszła w świat informacja, że trenuje w Kings MMA i już w ogóle się wszyscy cieszyli, co to za prospekt z Europy. Tyle, że to nie jest prospekt z Europy, bo na ten moment jego stójka wygląda tragicznie. Mówię oczywiście o prospekcie w sensie stójkowym, bo potem zajmiemy się za chwilę. Jeżeli w bardzo krótkim czasie Cordero z niego nie zrobił swojego głównego pupila do treningów, to nie widzę szybkiego postępu Włocha. Ta stójka jest w takiej bardzo panicznej fazie na ten moment, tak bym to określił. Paniczna stójka.
No ale z drugiej strony ma przeciwko sobie Alberto Udę, który...
Wielki
człowiek. Bądźmy szczerzy, no w tej płaszczyźnie uderzanej nie wiem, czy możemy powiedzieć, że jest jeszcze gorszy, ale na pewno szału to generalnie nie robi. Powiem tak, Alberto Uda ma całkiem niebezpieczny clinch, znaczy potrafi być niebezpieczny, jednak sposób, w jaki do niego dochodzi i jak żałośnie próbuje zamarkować stójkowe poczynania, żeby skrócić dystans, czasami wręcz zakrawa o bycie komicznym. W swoim debiucie w UFC miał całkiem niezły początek, dlatego że wygrał pierwszą rundę z Jake'em Collierem, łamiąc mu nos, ale nie potrafił wykończyć rywala i sam poleciał po spinning shicie na korpus. No mi się wydaje ogólnie, że przynajmniej mam taką nadzieję, że stójki w tym pojedynku nie będziemy oglądali zbyt dużo, bo to może być dla Bolta wręcz szkodliwe, dlatego że wiem dobrze po rozmowach z nim, jak to na niego działa, taka właśnie typowa walka stójkowa dwóch grapplerów. Sądzę, że to będzie się sprowadzało do klinczu i obaleń. I teraz na pierwszy rzut oka większą siłą fizyczną powinien dysponować Marvin Vettori, ale nie wiem, jak to będzie. Nie jestem w stanie sobie w ogóle wyobrazić dobrego przebiegu tej walki w wykonaniu Alberto Udy, dlatego że to jest zawodnik, który walczy raczej z pleców. I Vettori wydaje mi się, że to będzie taka bardzo słaba walka wykonana w tym kontekście, że Vettori będzie obalał, nie będzie w stanie robić za dużo, dlatego że Uda będzie się kręcił na glebie, będzie wstawał, zadają sobie po parę ciosów, Vettori znowu wejdzie w clinch, trochę go podociska i ogólnie tak to będzie wyglądało przez 15 minut. Nieznacznie typuję Vettoriego, może dlatego, że przez Kings MMA jakoś to do mnie przemawia, albo ogólnie, widziałem jego walkę ostatnią z Araujo, w której wyglądał naprawdę, przynajmniej ten finish wyglądał naprawdę dobrze, dlatego że gilotyna była zapięta wręcz bardzo dobrze. Ładnie to wykończył na jednak grapplerze dość dobrego sortu. I tak minimalnie powiedziałbym, że Marvin Vettori przez decyzję, powiedzmy tak, 1 na 5, jak ty to widzisz, bo w ostatecznym rozrachunku.
Ja minimalnie faworyzuję Udę, z czym mamy dwie wizje tego pojedynku. Jedna jest taka, oczywiście mówię tej stójkowej części, bo równie dobrze mogą pójść w te swoje partery i zapasy i to też nie będzie za fajne, bo obaj generalnie bardzo lubią clinch. Albo widzę wariant, w którym Vettori pcha się do tego clinchu z tymi krótkimi ciosami, ale w końcu Uda go trafia tym jakimś kolanem w głowę, bo temu trzeba przyznać, wychodzi jak już rywal jest podmęczony. Natomiast jeszcze widzę drugą opcję, w której obaj stwierdzają, że się neutralizują parterowo, więc ruszają stójkowe tany. I tutaj Uda też jest fatalny, ale ta jego kombinacja drewnianego lewy-prawy i losowych kopnięć z dystansu powinna mu zapewnić przychylność u sędziów. Także Uda 1 na 5.
Okej, no tutaj raczej żaden z nas nie jest dość mocno przekonany do swojego typu, dlatego że to jest walka w mojej ulubionej konfiguracji, czytaj, kto jest gorszy. Więc chyba bez problemu możemy przejść do kolejnej walki fight passowych prelimsów, którą jest konfrontacja Colby'ego Covingtona z Maxem Griffinem. Znaczy tak, obejrzałem kilka walk Maxa Griffina, wygląda na całkiem dynamicznego uderzacza. Potrafi chyba całkiem nieźle trzymać dystans. Jednak to, co jest niepokojące, bo o czym od razu musimy myśleć, jeżeli kogokolwiek konfrontujemy z Colby Covingtonem, to jest jego obrona obaleń i clinch. Samej jakby piór obrony przed obaleniami, szczerze mówiąc, nie widziałem za dużo w materiałach, do których udało mi się dokopać przed tą walką w wykonaniu Maxa Griffina. Jednak clinch i walka o podchwyty z walką z Chidim Enjokuanim, z którego jest żaden grappler, żaden zapaśnik, już mówi nam dużo, jeżeli chodzi o taki jakby dryg do zapasów,
Tak,
takie
jeszcze warto
coś.
dodać, wybaczę ci przerwę,
Nie ma
że
problemu.
ktoś taki jak Rodney Wallace dał 2 razy ze stójki zejść plecy Griffinowi.
O, to czuję, że będzie ciekawe. Akurat do tej walki się jakoś nie dokopałem.
Fajna
Dlatego tego
walka, trzy
też.
knockdowny w pierwszej rundzie.
Możliwe, że jeszcze mi się uda przed graną do tego nadrobić, dlatego że tak pisałeś mi o tym bodajże, że parę knockdownów od razu, to od razu brzmi fajnie. Ogólnie co tu dużo mówić, sądzę, że to będzie sponiewieranie zapaśnicze w wykonaniu Covingtona z dużą ilością kontroli z góry i lekkich uderzeń, jak to ma w zwyczaju. I nie użymy w tej walce nic spektakularnego. Typowy Covington, 30-27. Widzisz to jakoś inaczej? Czy dajesz większe szanse Griffinowi na znokautowanie Covingtona? Czy wygląda to u ciebie podobnie jak u mnie?
Zasadniczo podobnie. Covington to jest dla mnie taki nowy kawał GD. Też lubi sobie rzucać jakieś ekstrawaganckie obrotówki i inne dziwne rzeczy, które w sumie niczemu nie służą. Czy akurat ten w ostatniej walce powalił rywala Bakfistem. No ale to jest właśnie styl Covingtona, zrobić trochę dziwnych rzeczy na skrócenie dystansu i potem powoli zdobywać pozycję, powoli dążyć do poddania, bo raczej to nie jest ktoś, kto wykańcza rywali łokciami w parterze i innymi fajnymi rzeczami. Tylko tam będzie zamęczał te trzy rundy, aż może w końcu uda mu się wygrzebać to duszenie. Jak już wspominałem, Griffin raczej nie błyszczy, jeżeli chodzi o swoje umiejętności zapaśnicze i parterowe. Chociaż w stójce na początku każdej rundy na pewno będzie miał szansę ustrzelić Covingtona. Griffin ma dosyć prosty styl w stójce, to znaczy prosty w tym sensie, że on nie jest jakoś rozbudowany, szczególnie widowiskowo akcje, no ale bije bardzo mocne, bardzo szybkie, proste, wspomaga się low kickami, potrafi przepuścić ładnie cios i skontrować. To jest zawodnik, którego dosyć dobrze się ogląda i liczę, że się utrzyma w UFC jeszcze przez jakiś czas, bo po prostu lubię oglądać takich zawodników. On w ogóle mi się kojarzy pod względem agresji nieco z Mattem Brownem, tylko jak już mówiłem, ma gorszy arsenał ofensywny. No i też czasem poczeka sobie na tę kontrę. No a jeżeli mu się nie uda, to może wrócić do rozmów z KSW, bo wspominał w wywiadzie, który wczoraj czytałem, że KSW się z nim kontaktowało, ale uznał, że nie chce być w najlepszej organizacji w Europie, tylko czeka na telefon od UFC. Zobaczymy, czy mu się to opłaciło.
O, masz. O tym nie wiedziałem. Całkiem ciekawie byłoby go zobaczyć na przykład z Mańkowskim, ale to możliwe, że się tego nie dowiemy. No ogólnie, jeżeli mam typować tak już bardziej konkretnie, no to będzie to 30-27, Covington, tak powiedziałem, że 3 na 5. Ty Bolt, jak to widzisz?
Covington poddanie w drugiej rundzie też 3 na 5.
3 na 5. Okej, no to chyba przechodzimy do tego, co to jest najciekawsze w tej fight passowych prelimsach, co w ogóle wygląda dość dziwnie. Znaczy, no wiem oczywiście, jaka jest polityka UFC, w której fight passa, czyli tam wrzucanie coraz to lepszych walk, żeby ludzie wykupowali subskrypcje na fight passa, no ale jeżeli widzimy walkę Lawrence Larkin, Neil Magny na fight passie, a w głównej karcie Hyun-Gyu Lim, Mike Perry, albo Team Min Sabah Homasi, no to wygląda to z deka śmiesznie. Niemniej to już nie jest nasza sprawa, my zajmujemy się samą walką. Powiem tak, jeżeli boję się w tej walce, jeżeli chodzi o Lorenza Larkina, bo jego faworyzuję w tym pojedynku, boję się żelaznej kondycji Magnego, który byłby w stanie od początku narzucić taką clincherską presję, w sensie męczenie zmianami płaszczyzn w clinchu. Tutaj próbowanie jakichś obaleń, co ma w swoim zwyczaju, bardziej ze stylu klasycznego z zapasów, potem schodzenie na dół do nóg i tak dalej. Tego się obawiam, że to będzie w stanie implementować na Larkinie i tym go po prostu zmęczyć, a w późniejszej fazie walki wykorzystać swoje niekończące się cardio. Jeżeli wykluczymy to, a weźmy pod uwagę to, że Lorenz Larkin historycznie, przynajmniej od debiutu w kategorii półśredniej, ma bardzo dobre defensywne zapasy i kondycję, z kondycją też nie będzie miał problemu. Rzeczywiście
No tutaj się
możemy,
też obawiam.
trzeba wziąć pod uwagę, tak, bo pewnie też pijemy do tego samego, że wziął walkę w zastępstwie.
Tak, i wiemy, jak lubisz spędzać czas ze Snapchata.
Tak, dokładnie, to tutaj akurat ja wiem. No, Larkin wygląda na całkiem, na dość takiego lekko ducha, więc no, może być z jego formą i przygotowaniem różnie. Więc no ja ufam, że jeżeli jakby opieram się na tym, co widzieliśmy. Jeżeli widzieliśmy Larkina w dobrej formie, nie mam jakichś materiałów, które będą mogły mnie skłonić wyraźnie, że tym przepraszam, że tym razem nie będzie w dobrej formie, no to jeżeli będzie w takiej formie jak zwykle, jak w walce z Masvidalem, to przewiduję jego łatwe zwycięstwo i rozstrzelanie kopnięciami wszelakimi Magnego w przeciągu, na przestrzeni, przepraszam, 3 rund bez raczej większych problemów, bo nie sądzę, żeby akurat ten zawodnik miał problem z długim jabem Magnego, skoro radził sobie z Masvidalem w płaszczyźnie bokserskiej. No, szansy Magnego upatrywałbym w zapasach i męczeniu i próbowaniu zrobić z tego takiego ugly fightu, ale ogólnie jestem dość przekonany co do zwycięstwa Lalkina. Jak ty to widzisz, Bolt?
No to zasadniczo sobie krótko mówmy, jak walczy Lalkin, co nam pomoże później przeanalizować jego szanse z Magnim. Lalkin, odkąd szedł do wagi półśredniej, wrócił nieco do tych swoich bokserskich korzeni, bo już przestał rzucać milion obrotówek, podcięć w ręku innych takich dziwnych, fajnych, ale niekoniecznie skutecznych akcji. Zaraz jego dwa takie fundamenty to jest połączenie lewego prostego z low kickami, najczęściej wewnętrznymi, zwłaszcza z Masvidalem do tej techniki się chętnie odwoływał. No ogólnie to jest zawodnik z bardzo dużą dynamiką w rękach. To jest całkiem ciekawe, że w wadze półciężkiej jego ręce były szybkie, w średniej były szybkie, teraz dalej są szybkie. No bardzo dobrze poduje lewym sierpem, tak w kontrze, jak i w ofensywie. Przy czym obawiam się trochę, że Radkinowi ta dynamika w czasie walki może nieco spadać. Nie jest u niego to reguła, ale pamiętam na przykład walkę z Ponzinibbio, gdzie zaczął na przykład w pięknym tempie, ale później go zaczął łapać taki kryzys. Już te akcje coraz wolniej wychodziły, coraz rzadziej się pojawiały. Ogólnie Lalkina się na pewno ogląda bardzo dobrze. Liczę, że właśnie te jego końce pomogą mu na Magniego, tym bardziej, że Magni ma jeden paskudny zwyczaj. A mianowicie czasem stara się wpadać z takim długim, prawym, prostym, przy czym się kompletnie odsłania. Zresztą tym czasem się nie kryje wiele mocy. Więc nie do końca rozumiem, czemu akurat na ten cios się upadł jako taki swój, powiedzmy, główny siłowy cios. Tak jakbyśmy sobie w grze przypisywali słaby atak i mocny atak. Jego jab to jest słaby atak, a ten długi prawy, z którym wpada bez lewego prostego, to jest mocny atak. No i tak średnio się generalnie sprawdza. W zasadzie sukces Magniego się opiera na trzech filarach. Pierwszy to jest jab, drugi to jest front, a trzeci to jest to wspomniane cardio. Właśnie obawiam się, że miksując te rzeczy z clinchem, w tym też się dobrze czuję, nieźle stamtąd obala, potrafi skontrolować pozycję, o ile nie walczy z kimś takim jak Damian Maia, to może w ten sposób wymączyć brzydkiego splita, tym bardziej, że będzie raczej aktywniejszym zawodnikiem. Mam dosyć duże problemy z ocenieniem tego, kto w moim odczuciu jest zwycięzcą tej walki, ale powiedzmy, że przychylę się do tego Lalkina, bo jakby nie patrzeć, to jest taka jego, może nie ostatnia, ale najbliższa na pewno szansa na to, żeby się przebić do tej ścisłej czołówki. Jeżeli to przegra, to znowu będzie musiał stoczyć 3-4 walki z różnymi zawodnikami po trójkamieńca, zanim pojawi się mowa o jego jakichś takich większych aspiracjach. Tak nawiasem mówiąc, jeszcze w przypadku Magniego sytuacja wygląda trochę zabawnie, bo gość konstruuje już raz kolejny takiego długaśnego winstreaka i dalej dostaje gości spoza top 5. No to tak, podsumowując, Lalkin 1 na 5.
Okej, okay, no ja dam Larkina 2 na 5, przy czym dałbym Larkin 3 na 5, jeżeli miałby pełny obóz przygotowawczy. No i, no i tak mimo wszystko stylistycznie bardziej wydaje mi się, że Larkin będzie miał w tej walce dużą przewagę. I tak, no i zgadzam się z tym, co mówisz, że no, Larkina to jest raczej taka ostatnia szansa na rajd na top po tym, co mu zrobił Tumanow. Jeżeli teraz przegrałby z Magnym, to już pozostanie mu raczej przez długi czas, jeżeli nie do końca kariery, obijanie tego midcardu, jeżeli może mogę tak zarzucić takim wrestlingowym stwierdzeniem, ludźmi, którzy są gdzieś tam w połowie i nigdy nie dotrą do walki o chociażby top 15, ale trzeba nimi zapchać karty. Dobra, no to na tym kończymy omawianie prelimsów fight passowych i przechodzimy teraz do prelimsów puszczanych bodaj na Fox Sports 1, ale nie to nas najbardziej interesuje. Bardziej interesuje nas obsada tych walk. No i zaczynamy dwoma bęgierami, sztosami. Pierwszą walką tych prelimsów, które teraz będziemy omawiali, tych emitowanych na Fox Sports 1, jest konfrontacja Courtney Casey z Random Marcos. Szymon, oddam tobie głos pierwszemu.
Mój ulubiony film to aż poleje się krew. Naprawdę to jest wybitna pozycja, uważam, że każdy powinien ją nadrobić. Najbrutalniejsza i najfajniejsza bez kapitalizmu w historii. Idealnie pokazana degradacja człowieka w pogoni za pieniądzem. Przy czym nie jest to żaden moralitet. To raczej taka brutalnie opowiedziana historia ludzkiego upadku, bez szokowania tanimi środkami. Z genialną rolą Daniela Day-Lewisa w roli Daniela Plainview. Zresztą to jest mój życiowy autorytet, Adama chyba też.
Owszem, całkowicie się zgadzam z tym, co tutaj powiedziałeś. To jest właśnie coś pięknego, bo to jest historia kapitalizmu, pokazana bez próby moralizacji, moralizowania, nie wiem, która forma jest tutaj poprawna, widza. Takim, jakbym miał obrać motto tego filmu, to byłoby coś w stylu, co byś nie zajebał, wygrywa kapitalizm, dlatego że to finish jest tak piękny, że aż ciężko doszukać innego filmu z taką brutalną końcówką, no chyba, że na przykład wrzucilibyśmy do tego worka, bodaj z tego, co słyszałem od Szymona Najwera, jeden z bardziej ulubionych filmów, czyli To nie jest kraj dla starych ludzi.
Też to polecam.
Tak, tak, to również piękny film, również polecam. No jeżeli mówimy już tutaj o samym Aż poleje się krew, to naprawdę no, to jest pozycja wręcz obowiązkowa dla każdego, tak mi się wydaje, bo to oczywiście film jest osadzony w realiach Stanów Zjednoczonych, Dzikiego Zachodu w okresie eksplozji zainteresowania ropą naftową, ale nie ma absolutnie nic w sobie z westernu klasycznego, w sensie nie strzelają do siebie ze starych rewolwerów i tak dalej. To jest po prostu historia, a zresztą nie będę opowiadał tutaj konkretnie o fabule, bo to chyba nie to jest tutaj, nie to jest kluczem do tego, żeby kogoś zniechęcić, czy nie powinno być to kluczem, żeby kogoś zniechęcić do oglądania tego filmu, bo po prostu polecam ze względu na właśnie tak jak Bolt mówił, genialną grę Daniela Plainview, niestety nie pamiętam nazwiska aktora w
Daj Lewis.
Day Lewis. W realu, no i to nie jest jedyna męska rola, która przyciąga uwagę. W tym filmie również rola pastora.
Tak,
Bodaj
pastor
chyba był
niszczy
pastor.
obiekty.
Tak. No, jest to coś nie do opowiedzenia. Polecamy serdecznie, sądzę, że obaj. Dobra. Randa Marcos 1 na 5.
Tak samo.
Okej. Okay. Przechodzimy do kolejnej konfrontacji. Pani na tej karcie. Elizabeth Phillips, Raquel Pennington. Szymek?
Ostatnio czytam sobie Ameryka nie istnieje od Lińskiego. Taki ciekawy przykład książki, która ma całkiem interesującą postawioną w niej tezę. Zawiera, powiedziałbym, że dosyć przyjemny dobór tematów. Nagromadzenie różnych fajnych ciekawostek jest niesamowite. Ale nie mogę się odpędzić od wrażenia, że autor jest człowiekiem dosyć zrozumiałym, antypatycznym. I ta jego osobowość wydziela się niestety z tego drugiego akapitu. To nieco unieprzyjemna lektura, ale w małych porcjach bardzo przyjemna książka. Czyta się szybko, czyta się przyjemnie, tylko jakby było tam mniej autora, a więcej treści, to już w ogóle byłoby super.
Powiem ci, że zachęciłeś mnie tym, że autor jest taki antypatyczny i tak dalej i zarozumiały, dlatego że to są cechy, które zawsze w ludziach cenię.
Ale nie w taki fajny sposób.
Fanem Conora McGregora nie może być. Nie w fajny sposób. A no to niestety nie mogę tego szanować. Podasz jeszcze raz widzą mi tytuł książki, dlatego że możliwe, że to będzie coś, co będę miał, na co będę miał czas, żeby to sprawdzić w najbliższych tygodniach.
Ameryka,
tytuł
nie,
książ...
ist... Ameryka nie istnieje. Autor to Wojciech Orliński. Być może niektórzy znają go z Gazety Wyborczej oraz Nagrody Złotego Goebbelsa.
O, Złoty Goebbels!
To wiele tłumaczy, jeżeli chodzi o
O,
antypatyczność.
Tak, właśnie do tego chciałem nawiązać. Złotego Goebbelsa oczywiście nie szanujemy, ale przechodząc do samej walki, Raquel Pennington 1 na 5.
Identycznie.
Okej. Okay. Dobra, mamy kolejnego sztosa, jeżeli chodzi o rangę zawodników, dlatego że kolejną konfrontacją, którą będziemy się starali omówić, jest Artem Lobov, Chris Avila. To jest taka, można powiedzieć, taki, nie wiem, czy to można tak odnieść, mini tuf zawodników biorących udział w main evencie, to znaczy, żeby jasno to wyjaśnić, Artem Lobov jest wieloletnim sparring partnerem Conora McGregora, a Chris Avila trenuje z Nate'em Diazem i ogólnie z braćmi Diaz i ogólnie w Cesar Gracie Jiu-Jitsu. Jaki jest Artem Lobov, każdy widzi, to znaczy miał okazję zobaczyć albo oglądając jego żenujące występy z Ryanem Hallem lub ostatni z
Alexem
jak się,
White'em.
Alexem White'em, albo oglądając same walki, albo oglądając śmieszne highlighty z tych walk, bo to też można wkręcić. Natomiast Chris Avila, jedyne nawiązanie, jakie mogę znaleźć, to jest, może niektórzy pamiętają, jak wchodziła ta era telefonów z dotykowymi wyświetlaczami, jak już kończyły się te z klawiaturą, to był taki jeden telefon, strasznie słaby i toporny, no to był Samsung Avila. I możemy to idealnie odnieść do bohatera tej walki, dlatego że cechuje się identycznymi przymiotami. No jest to coś, jest to coś, ta walka, która to jest to coś, co nie wiem, czy UFC dobrze ogólnie pomyślało, wrzucając ją na chociaż te prelimsy transmitowane, bo to ma szansę być ogromnym dramatem, dlatego że obaj, lekko mówiąc, nie błyszczą. Nie wiem, czy nie mądrzej byłoby umieścić to na prelimsach fight passowych, na przykład zamiast walki wymienić z walką na przykład Covington Griffin, ale to już jest ich sprawa. Ogólnie skracając moje wywody z czapy, sądzę, że Artem Lobov wygra w tej walce swoją siłą fizyczną, umęczając Chrisa Avilę, wygrywając z decyzją w stylu na przykład takiej walki, jaką dał kiedyś z Kiełkiem. Bo nie sądzę, że to był jakiś brutal knockout rodem z The Ultimate Fightera, gdzie pamiętam, jak oglądałem tego The Ultimate Fightera i Dana White rzucił hasłem, że Artem Lobov to bodaj najgroźniejszy uczestnik The Ultimate Fightera ever. No, pozdrawiamy tutaj Kalo, ale po prostu to, co się wtedy działo, to ja po prostu nie wiedziałem. Sądzę, że się zleję ze śmiechu, ale
Mnie
no
to teraz
dobra, no.
zastanawia. W jakiś sposób Julian Rosa, który wtedy miał chyba 17 zawodowych walk, dał się ubić. Ja tego nie pojmuję.
Kto jeszcze raz?
Julian Rosa.
No, ale Roza to jest też dobry autysta. To jest,
Tak,
no.
ale jak można mieć 17 zawodowych walk i dać się ubić w taki sposób?
No, on ogólnie nie domagał chyba w tym tufie jakoś psychicznie. Miał tam jakieś dziwne spiny z Gritsmakerem. To tam, nie wiem, czy to właśnie nie miało takiego podłoża raczej w głowie. No, wyszedł do tej walki, jakby naprawdę przepraszał, że żyje i wyszło jak wyszło. Miał spiny z Gritsmakerem, którego Lobov też notabene znokautował. Spoiler, Lobov nie jest jakąś zabijaką, co można byłoby wnioskować z mojej wypowiedzi. Jest przeciętnym bardzo zawodnikiem, opierającym swoją siłę na swoją grę na mocnych lujach i dość sporej sile fizycznej na tle zawodników typu Avila, dlatego że już na tle Alexa White'a to wyglądało wręcz śmiesznie. No dobra, no moim typem będzie Artem Lobov przez decyzję takie 2 na 5. Co ty powiesz, Szymek, na temat tej konfrontacji?
Cóż, zasadniczo tutaj oni zostali w zasadzie jakiegoś takiego dziwnego uzupełniania się. Tutaj mają taką samą cechę, tutaj te cechy ze sobą idealnie współgrają. Na przykład obrona obaleń. Obaj czegoś takiego nie posiadają. Po co to komu, na co to? To jest jakiś pomysł dla ludzi, którzy się boją bić w stójce. Jakieś obalania? Nie wiem. Po co?
Dokładnie, to jest na tej samej zasadzie, że sukces jest tylko dla tych ludzi, którzy są zbyt słabi, żeby dostarczać porażek, żeby doświadczać porażek, to właśnie po to jest im obrona obaleń. No ogólnie sądzisz, że Avila ze swoim stylem jest w stanie napsuć Lobovowi piór w stójce krwi?
Tak. Zresztą przejdźmy dalej do tego porównania tych wybitnych zawodników. Czy Avila potrafi bronić kopnięcia? Nie, Avila nie potrafi bronić kopnięcia. W jednej z jego ostatnich walk, przedostatniej, jego rywal stosował bardzo wyrafinowaną kombinację lewego prostego i losowego krężnego kopnięcia. I Avila zupełnie nie wiedział, co ma robić. Nie próbował tego wykorzystywać do obaleń. Nie bronił się, nie zasłaniał się, nie końcował. Leci kopnięcie. Dziwne, boli. Co to jest?
To
Ale,
jest chyba,
ale.
przepraszam, że się tak to przerwę, to jest chyba ogólnie taka cecha ludzi z Caesar Gracie Jiu-Jitsu i ogólnie z tego Stockton, ta awersja do obron przed kopnięciami, chociaż u Nate'a wygląda to ostatnio trochę lepiej, ale no, ze wsi wyszedłeś na wieś, wrócisz, więc to raczej nie sądzę, żeby tutaj się ogólnie dużo w ich sposobie treningu zmieniło. No, oddajcie go z powrotem.
Tak, ale czy to jest problem w walce z Lobowem? Nie, to nie jest problem, bo Lobow kopie rzadko i kopie jak taki typowy sobek spod bloku. Naprawdę, naprawdę nie chcę się wyzłośliwiać szczególnie nad kimś, kto zawodowo cenuje, poświęcił temu życie, ale no panowie, bądźmy poważni. W taki sposób to sobie kopać można w piłkę i to jak się ma 12 lat. Co tam dalej mamy? Czy Lobov używa ciosów prostych? Nie, nie używa ciosów prostych, bo po co? Na szczęście Avila też pewnie zakompensuje, bo jego jedyną użyteczną bronią w stójce poza prawym, do którego za chwilę przejdę, jest bardzo szybki i bardzo sprawny jab. To mi się u niego podoba. Dobry fundament do budowania swojego stylu walki, tylko że na razie wokół tego mało co zostało zbudowane. Avila w ogóle ma problemy z budowaniem dłuższych akcji. Czasem dorzuca obszernego lewego, ale raczej to nie jest uderzenie na poziomie na przykład Nate'a Diaza. Pozostać w tym obozie. Głównym stójkowym narzędziem Avili poza tym jabem jest prawa ręka, którą potrafi wprowadzać mocne ciosy. Tylko, że on nie potrafi jakoś szczególnie dobrze sobie łączyć tego w kombinację. Kopnić do tego w ogóle nie dokłada. Jeżeli chodzi o jego kopnięcie, to jest jeszcze tragiczny nawyk podnoszenia nogi na parę sekund jej opuszczania. Takie ciągłe rozmyślanie się to jest tragedia, jeżeli ktoś to rozczyta. No to co tam jeszcze możemy o Avili powiedzieć? Bardzo prezentuje się w miarę w porządku. Natomiast jak to będzie współgrało z niesamowitym, bestialskim stylem walki Artema? Otóż Lobov ma dwa warianty uderzania. A mianowicie albo szuka kontra, właściwie takiej pseudokontry, albo stara się wywierać presję pod siatką. Wyobraźcie sobie takiego Hectora Lombardo, tylko trzy klasy gorszego. Dodatkowo z niedziałającą zdolnością składania kombinacji, to wam wyjdzie właśnie Artem Lobov. Same te akcje bokserskie Lobova to też jest dziwactwo pierwszej wody. Nie wiem, czy to jest jakaś absurdalna pogoń za szukiwaniem specyficznych kątów na tarcie, zaskakiwaniem rywali, ale spotkałem się w życiu z zawodnikiem, który w tak niedbały sposób wyprowadza ciosy. Gdyby nie ta duża siła lobowa, to nie jestem w stanie wyobrazić sobie lobowa, który ma rekord lepszy niż 4 wygrane i 16 przegranych. Naprawdę, nie wiem w imię czego lobow jest trzymany w UFC. I też jest kolejnym potwierdzeniem tezy, że SBG poza właśnie McGregorem i Nelsonem nie ma niczego do zaoferowania w stójce. Zresztą McGregor sam sobie jest trenerem w stójce i ma porządną bazę w boksie, a Nelson jedzie cały czas na tej swojej karateckiej stójce. Poza tym, co prezentuje sobą w stójce zawodnicy SBG? Lobov z tym dziwacznym stylem boksowania. Nie wiem, czy to można nazwać boksowaniem. Katal pędzę z jego nieśmiertelnymi obrotówkami. Kto tam dalej był taki wesoły? Jak się nazywała ta Irlandka? Aisling Dailey?
Aisling Dailey, tak.
O, to też jest rewelacyjna stójka. Jeszcze był Paddy Holohan,
Paddy
który. O,
Holohan,
tak, z
właśnie.
Holohana dało się coś poskładać, bo naprawdę bardzo mocno uderzał jak na muszego, no ale jak widać, po co, na co to komu. Ale już może nie będę obrażał klubu irlandzkiego End Bonda, jak my go czasem sobie nazywamy. Także Avila. Minimalnie jest przeze mnie faworyzowany ze względu na ten bardzo dobry jab. Ale też uważam, że nawet jak Avila przejdzie to starcie, to jeżeli nie będzie dostawał chińskich tafowców i innych takich dziwnych postaci, to wyleci po dwóch walkach. To jeszcze nie jest ten poziom.
No i dobra, to mamy umówione. No ogólnie ja tę walkę obejrzę chętnie, bo lubię po prostu takie konfrontacje dziwne, takie to nie wiem czemu ciekawi mnie ta walka, no ale to już olać ten temat. Może z tego wyjść naprawdę coś strasznie dziwnego, co będziemy pamiętali na lata. Dobra, ostatnią walką tych naszych prelimsów, tych puszczanych na FS1 jest walka Cody'ego Garbranta z Takeo Mizugakim. Sądzę, że to jest kolejna konfrontacja, przy której za dużo się nie nagadamy, bo nie wiem, czy można widzieć tutaj jakikolwiek inny wynik niż Cody Garbrandt przez totalną anihilację.
Ja też tak sądzę. Ja ogólnie lubię oglądać walki Mizugakiego. Jestem prawdopodobnie jedną z niewielu osób na świecie, dla których jego walka na karcie jest wartością dodaną. Ale zawsze lubiłem ten jego szybki boks, dużą ilość uderzeń na korpus. Całkiem przyzwoite końcowanie, chociaż sam w defensywie też nie jest najszczelniejszy. Ale Garbrandt po prostu wszystko robi dużo lepiej. Ostatnio Garbrandt więcej kopie, zwłaszcza low kicków. Boksersko jest poukładane naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zwracam uwagę na to, że czasem się mówi o zawodnikach, że mają szeroki arsenał kopnięć. Tak o Garbrandcie można powiedzieć, że ma szeroki arsenał akcji bokserskich. Uderza z bardzo wielu kątów, inaczej uderza po uniku, inaczej uderza idąc do przodu. Mocno miesza te poszczególne kąty uderzeń. To mi się u niego bardzo podoba. Też dobrze porusza głową, aby unikać skontrowania. Chociaż czasem za bardzo szarżuje z tym, jak sami przez to wpada w rywali. Ogólnie to jest zawodnik, którego umiejętności stykowe są na bardzo wysokim poziomie. Może nie będę mówił o jego ostatniej walce, bo to dla mnie jako dla fana Almeida jest nieco bolesne. No ale powinien mieć sporą przewagę w dynamice. A Mizukaki, wydaje mi się, że jego czas przeminął. Z walki na walkę będzie się raczej prezentował coraz słabiej. No i prawdopodobnie wróci do kariery inżyniera, bo tym się zajmuje poza MMA.
Tak, no zwłaszcza, że Mizugaki, jakkolwiek jest strikerem z backgroundu, to w ostatnich walkach jedyne, w czym brylował, to były jego ofensywne zapasy i to tym raczej wygrywał swoje konfrontacje. A no nie jestem sobie wyobrazić sobie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić jakiegokolwiek scenariusza, gdzie ma jakiekolwiek sukcesy Mizugaki w zapasach z Garbrandtem, więc no spodziewam się kompletnej demolki w wykonaniu Garbranta. Zapewne pomyśl sobie, jak co by się odstawiło, gdyby jak teraz tam Garbrandt i Cruz się wyzywają i tak dalej, tam ustawiają sobie tę walkę, kto komu więcej zębów nie powybija. Jakby teraz Garbrandt przegrał z Mizugakim, to po prostu to było
Ale w sumie
takie
Mizuka.
zabójstwo dywizji, że ja nie wiem.
Tak, ale Mizuka jest sobie dobry w zabijaniu takich hype'ów. Z Azika Pedrosa dostał, Azika Pedrosa poskładał.
Rivera też, jak tam Rivera trochę zaczynał ogarniać, to też tam rozjechał pociąg. No ale już ze
Salawaj
Sterlingiem.
miał jakiś tam fajny ciąg zwycięstw, też go dosplitował Mizugaki.
No, już nie poszło to tylko ze Sterlingiem ostatnio. No, Garbrandt, no nie sądzę, żeby tutaj naprawdę, no daje typowe 5 na 5. Garbrandt, jaki jest twój typ liczbowy na tę konfrontację?
Ze względu na to, że Mizukaki jest dobry w ubijaniu prospektów, to dam mu 3 na 5.
3 na
Właśnie
5.
Garbrandtowi. Tak, Mizukakiemu dam te 2 punkty, że dotakujmy w ramach kredytu zaufania za Peresa.
Za Pereza. No dobra, no jest to coś. Ma to jakąś swoją logikę. Dobra, no tym samym kończymy tą naszą drugą część, tę drugą część prelimsów UFC 202. Mam nadzieję, że wrócimy do Was już wkrótce z omówieniem głównej karty świetnie zapowiadającej się gali, która odbędzie się, licząc od dnia dzisiejszego, za tydzień. Na razie się z Wami żegnamy. Oczekujcie dalszej części materiału na Low Kingu. Cześć, do usłyszenia.
Cześć.